Audycja reklamowa.
W dzisiejszej audycji Bliżej Unii Europejskiej gościmy doktora Zbigniewa Kuźmiuka, posła Parlamentu Europejskiego, członka Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry, panie pośle.
Witam pana redaktora, witam słuchaczy, szczęść Boże.
Panie pośle, mówiliśmy ostatnio o strategii wspólnej polityki rolnej. Pozwolę jeszcze wrócić do tego tematu. Coraz więcej mówi się o zawartej w niej definicji aktywnego rolnika. Jak należy to rozumieć? O co w tym wszystkim chodzi?
No generalnie kraje członkowskie o tym decydują, jak ta definicja u nich wygląda i jakie przynosi skutki dla systemu chociażby dopłat bezpośrednich. No generalnie chodzi o to, żeby dopłaty otrzymywali ludzie, którzy mają grunty rolne, ale jednocześnie są właśnie rolnikami, czyli mają jakąś część dochodów pochodzących ze sprzedaży produktów wyprodukowanych dzięki tym gruntom. Mam na myśli zarówno produkcję roślinną, jak i produkcję zwierzęcą. W Polsce nie zawsze tak jest. No, mówimy o tak zwanych rolnikach z marszałkowskiej, a więc ludzi, którzy mając duże pieniądze kupili olbrzymie połacie ziemi. Ta ziemia oczywiście jest wykorzystywana rolniczo, ale najczęściej przez dzierżawców, natomiast oni mają z tego tytułu właśnie chociażby dopłaty i pewne opłaty pochodzące od dzierżawców, więc chodzi o to, żeby takie przypadki eliminować. Ale to wszystko zależy od kraju członkowskiego, jak on tę definicję precyzyjnie określi. W Polsce nie sądzę, żeby były z tym jakieś kłopoty. Ten system, który obecnie obowiązuje, jest w miarę szczelny. Co więcej, nowa wspólna polityka rolna no właśnie będzie zawierała cały system zachęt dla rolników, tych właśnie małych i średnich, a więc tych do 50 mniej więcej hektarów, którzy będą mieli nie tylko produkcję roślinną, ale także produkcję zwierzęcą. Tutaj to zainteresowanie produkcją zwierzęcą powinno rosnąć, a więc będziemy mieli coraz mniej tych rolników z marszałkowskiej, bo żeby otrzymać godziwe dopłaty, trzeba będzie nie tylko obsiać pole i zebrać, ale także przy pomocy tych surowców, plonów zebranych, także żywić zwierzęta i je sprzedawać być może. Także sprzedawać produkty przetworzone z tych zwierząt. No więc miejmy nadzieję, że od roku 2023 tych aktywnych rolników, w tym sensie, że będą gros swoich dochodów osiągali z produkcji rolniczej, w Polsce będzie powoli przybywało.
Panie pośle, skoro też mówimy już tutaj o rolnictwie, to czy Komisja Europejska interesuje się wysokimi cenami nawozów i czy może coś w tej sprawie zadziałać?
No była o tym debata na ostatniej Komisji Rolnictwa, nawet zabierałem w tej sprawie głos, bo rzeczywiście mówiono no jakby o skutkach, a nie o przyczynach. Ja przypomniałem przyczyny, o nich tutaj się specjalnie właśnie nie chcę mówić. Mówiłem o tej polityce Gazpromu, który właśnie już latem tego roku, bo eksperci o tym informowali opinię publiczną, opróżniał magazyny gazowe w Europie Zachodniej. Tak się składa, że przez ostatnie lata Gazprom stał się nie tylko właścicielem wielu rurociągów dostarczających gaz do Europy Zachodniej, ale także magazynów gazowych, czyli przejął infrastrukturę, można powiedzieć, krytyczną i w związku z tym jest panem i władcą. Więc opróżniał te magazyny i w ten sposób dostarczał gaz do krajów Europy Zachodniej, zmniejszał wolumen gazu dostarczany istniejącymi gazociągami. No i w sytuacji, kiedy zaczęła się jesień i to taka chłodna jesień i zapotrzebowanie na gaz wzrosło, a pojawiły się informacje, że te magazyny gazu są prawie puste, a Gazprom nie zamierza zwiększać wolumenu gazociągami, no to wywołało panikę i tak jak już wspominałem, ceny gazu wzrosły dziesięciokrotnie. Teraz wprawdzie ten wzrost jest trochę mniejszy, bo te ceny ustala się na tym rynku spotowym, takich bieżących dostaw, są siedmiokrotnie, a więc o 700% wyższe niż rok wcześniej. To w oczywisty sposób musiało się przełożyć na ceny nawozów sztucznych. Tak się składa, że gaz jest składnikiem kosztów wytwarzania nawozów w 50-70%, czyli mówiąc wprost, w cenie kosztu nawozu gaz zużyty do jego produkcji stanowi od 50-70%, czyli jeżeli ceny gazu rosną siedmiokrotnie, to w oczywisty sposób musi się to przełożyć ceny nawozów. No były tutaj różne pomysły prezentowane, jak uruchomienie dopłat dla rolników, które przynajmniej częściowo pokryją tę zwyżkę cen, ale Unia w tej sprawie wydaje się być bezradna. Jeszcze raz powtórzę, absolutnie Komisja Europejska ma ten instrument w postaci monopolistycznych zachowań firm na wspólnym unijnym rynku i wydaje mi się, że ten mechanizm kontrolny powinien, a następnie restrykcyjny powinien być zastosowany w stosunku do Gazpromu. Jeżeli tego się nie zrobi właśnie po tej akcji, która miała miejsce latem tego roku, to w następnych latach Gazprom i Putin będą jeszcze bezczelniejsi, ponieważ jeżeli uruchomiony ostatecznie zostanie Nord Stream 2, a Niemcy dążą do tego za wszelką cenę, to rzeczywiście pozycja monopolistyczna czy dominująca Gazpromu na rynku europejskim będzie jeszcze bardziej znacząca niż do tej pory, a to będzie miało kolejne negatywne konsekwencje. Więc rzeczywiście debata na ten temat trwa. Zobaczymy, jakie ostateczne decyzje podejmie Komisja Europejska. Pewnie dowiemy się tego dopiero w styczniu przyszłego roku.
Panie pośle, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Czy zwyczaj dzielenia się opłatkiem jest praktykowany w Parlamencie Europejskim?
Pan, no teraz mamy sytuację specyficzną, pandemiczną, więc nic takiego nie będzie miało miejsca, ale i wcześniej muszę panu powiedzieć, że oczywiście jako delegacja polska, także w tej naszej frakcji, ten zwyczaj staraliśmy się propagować na takiej uroczystej kolacji, wtedy kiedy jeszcze nie było pandemii, ten opłatek się pojawiał i tłumaczyliśmy naszym kolegom z krajów Europy Zachodniej, na czym polega ta tradycja łamania się opłatkiem, ale oni po prostu tego nie znają i mówiąc szczerze nie rozumieją, więc my ten zwyczaj kultywujemy w ramach polskiej delegacji w EKR-ze, natomiast w innych frakcjach no, można by zakładać, że we frakcji EPL, Europejskiej Partii Ludowej, która przecież przywołuje swoje korzenie chrześcijańskie, ten zwyczaj być może mógłby się pojawić, ale z tego co się orientuję, absolutnie czegoś takiego nie ma. Mogę tylko wspomnieć taką historię z początku mojej pracy tutaj w Parlamencie Europejskim. Byliśmy wtedy w Strasburgu, tuż właśnie przed świętami Bożego Narodzenia i to nasze spotkanie naszej delegacji miało miejsce po prostu w restauracji francuskiej i tam dzieliliśmy się opłatkiem, śpiewaliśmy kolędy. Obecni tam Francuzi byli zauroczeni. Później po tym, jak skończyła się ta nasza kolacja, podchodzili i pytali, co to jest za zwyczaj, obyczaj. Bardzo im się podobał, więc z zaciekawieniem o to pytali, ale to tylko takie doświadczenie temu, jak właśnie obchodzimy taką Wigilię, jeszcze przed Wigilią, przyglądano się z zainteresowaniem.
A co by pan sobie życzył i wszystkim Polakom z okazji świąt Bożego Narodzenia?
Przede wszystkim no, zdrowia. Jesteśmy ciągle niestety w tym okresie pandemicznym i to zagrożenie dla nas wszystkich, zarówno tych zaszczepionych, jak i niezaszczepionych jest duże, więc życzyłbym wszystkim słuchaczom Radia Podlasie no właśnie zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt i takiej nadziei, że być może ten nadchodzący rok 2022 wreszcie już będzie inny niż te dwa kolejne, które przeżyliśmy, mam na myśli rok 2020, bo też to było apogeum pandemii i wtedy jeszcze nie mieliśmy szczepionek, więc te święta były szczególnie niespokojne, bardzo często ograniczone do niewielkiego grona. Teraz pewnie będzie troszeczkę inaczej, ale ta groźba ciągle nad nami wisi. Mam nadzieję, że w 2022 roku, no bo przecież ten wirus nie zniknie, no jakoś nauczymy się, być może pojawią się także leki oprócz szczepionki, nauczymy się żyć z tym wirusem, bo pewnie przyjdzie nam z nim żyć jeszcze przez długie lata i on ostatecznie będzie wyglądał tak jak wirus grypy. Do niego także jakoś się przyzwyczailiśmy i nie budzi naszego przerażenia. Być może uda się tę sytuację opanować i doprowadzić do takiej sytuacji, jak właśnie jest z wirusem grypy. No a poza, bo skoncentrowałem się na tych sprawach pandemicznych, a przecież to nie tylko tym żyjemy. Chciałbym życzyć wszystkim słuchaczom także pomyślności w nadchodzącym roku. Jestem głęboko przekonany, że sprawy polskie idą w dobrym kierunku i że także w tym następnym roku tak właśnie będzie. Wchodzą te korzystne dla większości z nas rozwiązania Polskiego Ładu. One będą powodowały, że troszkę więcej pieniędzy ze względu na zmniejszenie rozmiarów podatków pozostanie w naszych kieszeniach, a poprawa sytuacji materialnej także rzutuje na postrzeganie rzeczywistości. Jestem głęboko przekonany, że to są zmiany korzystne i będą poprawiały nie tylko byt materialny, ale także i samopoczucie wielu polskich rodzin, czego sobie i Państwu bardzo serdecznie życzę.
Audycja została sfinansowana przez Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim. Była to audycja reklamowa.